Agata Zbyluth, Pańcia, to wystawa, jaką możemy oglądać w Galerii Białej w Lublinie. Kuratorką ekspozycji jest Anna Nawrot.
Ile jest autoportretów na tej wystawie? Czy policzyłaś?
Nie liczyłam. Tych nowych jest 23, które zostały wyprodukowane specjalnie na wystawę, ale tych starych nie liczyłam. Zresztą to chyba nie dałoby się policzyć, bo na tych dwóch zdjęciach są zwielokrotnione, tak bardzo są zwielokrotnione, że właściwie chyba się nie da tego policzyć.
To przede wszystkim fotografie, ale mamy również filmy. Mamy specjalnie wykonany również aranż pod tą wystawę. Wystawę, która dotyka kobiety, kobiety współczesnej, kobiety uwikłanej w różne stereotypy, w różne schematy, w rzeczywistość, która obarcza, zaskakuje. Mamy stulecie uzyskania praw przez kobiety, no to ta wystawa, chociaż nie jest wystawą historyczną, jest taką strzałą w środek tarczy. Agata Zbyluth mówi o kobietach w sposób szczególny, posługując się swoim wizerunkiem i sama robi te portrety, autoportrety. Są to prace z różnych okresów. Tytuł Pańcia. Moje pokolenie. Pańcia, ja pochodzę z małego miasta i powiedzmy w latach 60. i 70. Zawistne sąsiadki mówiły o drugiej kobiecie, popatrz jaka pańcia. To znaczy, próbując jej nadać charakter pejoratywny, na przykład ponieważ wyglądała nie tak jak one, nie była w standardzie, jednocześnie odnosiły się ironicznie do drugiej kobiety. I to się wydaje klucz wystawy. To, co bywa, że same siebie ironizujemy, same siebie przegrywamy, zagrywamy się. Myślę, że w tym wyrażeniu pańcia, które zgodnie ze słownikiem oznacza właścicielkę jakiegoś pupilka, pieska, kotka i tak dalej, ale też potocznie kobieta głupia i pretensjonalna. A o pańci, jak powiedziałam, mówią same zawistnice.
Kiedyś też byłam pańcią dla swojej suczki, której już nie ma. Wydaje mi się, że kiedy mówimy pańcia, to mówimy o sobie z taką czułością, że to jest zdrobnienie od pani, nie? Że do tego pupilka mówimy z czułością, ale też o sobie myślimy z czułością, bo myślimy czule o tej relacji. Także wydaje mi się, że właśnie z jednej strony jest to takie słowo, które pokazuje, że myślimy o sobie dosyć dobrze, ale z drugiej strony to, jak już wspomniała Ania, kiedy ktoś z zewnątrz używa tego samego słowa, to ono ma w sobie taki ładunek negatywny. Ja zdałam sobie sprawę w ostatnim czasie, że moje ulubione bohaterki to są takie dziewczyny, które mają, w cudzysłowie tak powiem, spięte pośladki. Czyli że to są takie dziewczyny, które muszą ciągle negocjować w jakiś sposób swoją obecność na świecie, że robią gest i zastanawiają się, jaka jest odpowiedź. Szukają tego odbicia, prawda, tej reakcji z zewnątrz. Pańcią nie jest dziewczyna, która, nie wiem, rzuca butelkę z benzyną albo kopie w drzwi, prawda? Tylko zawsze jest to ktoś, kto musi w jakiś sposób tą swoją obecność uzasadnić, w jakiś sposób musi ją uzgodnić i gdzieś jakby nie może się spod takiej kurateli wyzwolić. I wydaje mi się, że fotografowanie siebie ma troszeczkę jakby taki charakter. Ja zaczęłam się fotografować bardzo wcześnie, bo właściwie już na studiach. Dla mnie fotografowanie siebie ma taki charakter emancypacyjny. Jak sobie przypomnimy historię sztuki, to w tej historii sztuki kobiety były zawsze obecne, ale one były obecne jako obiekty do kontemplacji. A od lat 60., 70., kiedy jakby na scenę wkraczają feministki, stają za aparatem fotograficznym, ale nie chcą fotografować facetów. Też fotografują siebie, ale już te zdjęcia mają jakby zupełnie inny charakter, bo one są właścicielkami tych wizerunków, decydują o tym, jak te zdjęcia będą pokazywane, gdzie te zdjęcia będą pokazywane. I pomimo tego, że czasami te fotografie wyglądają nawet tak samo, jak te wcześniejsze, robione przez mężczyzn, bo gdzieś tam pewne kanony, układy funkcjonują, są mocno zakodowane, to jednak te zdjęcia stają się czymś zupełnie innym. I dla mnie jakby ta funkcja fotografii, tej emancypacji poprzez fotografię, która wybuchła razem z mediami społecznościowymi, na których często się też nad tym zastanawiam, ale jednak media społecznościowe są kolonizowane przez dziewczyny właśnie, że to głównie one zapełniają te media swoimi wizerunkami. I myślę, że w tych fotografiach, właśnie fotografowaniu siebie jest ta emancypacja i to jest też jakby dla mnie istotne.
Jak powstają te zdjęcia? Czy te zdjęcia, które powstawały na początku, te pierwsze autoportrety, które pani robiła i te teraz, czy przygotowanie do nich, praca nad nimi różni się? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że wydarzyło się coś od tych pierwszych zdjęć do tych ostatnich. To znaczy, że proces robienia autoportretów zmieniał panią.
Tak, oczywiście, że one się zmieniały. Ja starałam się zawsze robić je sobie sama, bo też cenię sobie taką intymność pracy samej ze sobą. Dlatego też wydaje mi się, że w ogóle autoportret, nie tylko kobiecy, ale jakby zyskuje ciągle na popularności wśród artystów, bo jest to dosyć wygodna forma pracy, kiedy też nie trzeba jakby ustawiać się z inną osobą, tylko pracujemy wtedy, kiedy mamy czas, jak długo mamy ochotę, tak długo, aż jesteśmy zadowoleni z efektów tej pracy i to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Ważne jest też, że w autoportrecie w ogóle, jeżeli poprzez autoportret opowiadamy o rzeczywistości, która jest na zewnątrz nas, to ta wypowiedź jest najbardziej szczera, dlatego że pokazujemy, z którego miejsca my patrzymy na ten świat, prawda? Bo to nie jest obojętne, czy ja jestem, nie wiem, ciemnoskórym mężczyzną, który ma prawie 2 metry wysokości, czy drobną blondynką po 40, prawda? Że każdy z nas widzi świat inaczej i ten świat inaczej na nas reaguje. Także w autoportrecie, kiedy snujemy jakąś opowieść, to jakby pokazujemy też ten punkt, z którego ta narracja jest prowadzona. No oczywiście to, o czym się tak często mówi, że to jest również narcystyczne, no to nie ulega wątpliwości, tak na pewno również jest. A te zdjęcia się zmieniały z różnych powodów. Zmieniały się dlatego, że świat się dookoła zmieniał, moje przekonania się zmieniały, moje też umiejętności techniczne, technologia, jeżeli chodzi o fotografię. Te wszystkie rzeczy bardzo się zmieniały i jakby będąc zawodowo zajmując się fotografią, bo w tym kierunku się kształcę i pracuję, cały czas obserwuję, w jaki sposób zmieniają się zdjęcia, jak zmienia się estetyka zdjęć, jak wpływają portale społecznościowe na to, czym są te zdjęcia, jak nagle w magazynach, nie wiem, o modzie widzimy zdjęcia, które naśladują tak naprawdę zdjęcia amatorskie, prawda? Podczas gdy zdjęcia amatorskie, które robimy iPhone'em, naśladują te profesjonalne poprzez różnego rodzaju nakładki. To też mnie bardzo interesuje, jakby sama substancja fotografii i w jaki sposób podchodzimy do fotografii, czym ta fotograficzność jest i jak wyglądają nasze reakcje na fotografowanie i na fotografię.
A czym dla pani jest fotografia?
Wydawać by się mogło przez pewien czas, że kiedy w telefonach będą również kamery, to kamery wyprą zdjęcia, ale tak się nie stało. Ta fotografia jest ciągle jakby bardzo ważna, bardzo istotna. Wyciąga jakby tylko ten fragmencik, ten wyimek z całej rzeczywistości, stawia takie punktum i chyba dlatego ta niesłabnąca po prostu popularność fotografii, aż dziwne zdawać by się mogło, że tak się właśnie dzieje.
Może podświadomie wcale nie chcemy wiedzieć za dużo.
No tak, można do pewne rzeczy jeszcze dopowiedzieć sobie, że zostaje dużo miejsca na to, żeby pewne sytuacje gdzieś tam dopowiadać, doczytywać, bo też myśląc o zdjęciu w sposób profesjonalny, musimy pamiętać o tym, że właściwie zdjęcie nigdy nie funkcjonuje bez tekstu, że zdjęciu zawsze towarzyszy jakiś tekst. Jeżeli to były ryciny w książce, to były podpisy pod rycinami. Jeżeli to jest fotografia w gazecie, to są podpisy pod fotografią. Jeżeli to są zdjęcia w albumie, to opowieści mamy albo babci o tym, co tak naprawdę na tych fotografiach się znajduje, a w mediach społecznościowych tak samo, mamy hashtagi, mamy podpisy, także jakby ta sytuacja tej fotografii razem z tekstem gdzieś tam się ciągle przenosi, tych dwóch narracji prowadzonych równolegle.
Kiedy pani fotografuje kogoś, jaki jest pani pomysł na portret?
Ja niezwykle rzadko fotografuję kogoś. Czasami pomagam dziewczynom przy jakichś kampaniach. Wtedy po prostu staram się, żeby były sobą zachwycone i to jest dla mnie jedyne kryterium, żeby się dobrze z tym zdjęciem czuły. Reszta jest nieistotna.
A czy to kryterium obowiązuje też w przypadku autoportretów?
No strasznie obowiązuje. To prawda, że to jest też taka ciągła negocjacja tego, jak ja siebie widzę, jak chciałabym siebie zobaczyć, a tego, co pokazuje aparat fotograficzny. Tutaj na tej wystawie pokazuję dwa zdjęcia, które mogą być interesujące z tego względu, że one są zdjęciami umieszczonymi na Google Street View. To jest taka platforma, gdzie oglądamy przestrzeń publiczną. Ja w tą przestrzeń publiczną włożyłam dwa zdjęcia, jedno zrobione w pokoju, a drugie w kuchni, również ze zwielokrotnionym autoportretem. Zrobiłam je z takiego powodu, że jakby w hołdzie, zrobiłam je w hołdzie dziewczynie, która dla Duchampa schodziła po schodach. On stworzył, namalował dwa takie słynne obrazy, akt schodzący po schodach. Wiadomo, że to jest akt kobiecy, prawda, chociaż tego nie widać. I ja jakby naśladując tą estetykę, wykonałam takie zdjęcia na Google Street View. Do przygotowania tych zdjęć zrobiłam jakąś po prostu totalną ilość fotografii i jak nagle te dziesiątki tych wizerunków na mnie naszły, a też mi się wydawało, że w jakiś sposób ja sobie siebie uzgodniłam ze sobą jakiś czas wcześniej. To byłam zdziwiona, że nic z tych uzgodnień prawie nie pozostało, prawda? Że to wszystko jest płynne, że to się zmienia, że też musimy jakby na nowo siebie odczytywać, odnajdywać. I pewnie też dlaczego ta fotografia jest tak popularna. Też obserwuję te zdjęcia na różnego rodzaju właśnie platformach internetowych. I ostatnio wpadłam w takie chmury hashtagów over 60, over 70 i to były hashtagi, pod którymi były głównie kobiety, starsze kobiety, takie właśnie powyżej 60, powyżej 70, które emancypują się prawie dokładnie tak samo jak te 20-letnie czy tam 20-kilkuletnie, nie? Że jakby gdy jesteś kobietą, to zawsze jest ważne, niezależnie od tego, ile masz lat, w jakim jesteś wieku, że gdzieś z tą zewnętrznością, własną cielesnością ciągle się w jakiś sposób trzeba oswajać, na nowo ją jakby przyjmować, zmieniając się, trzeba sobie te rzeczy jakby uzupełniać, aktualizować. No ale jak patrzyłam na te dziewczyny, to czułam się szczęśliwa, bo one naprawdę ekstra.
To jest pani metoda na oswajanie? Te autoportrety to jest między innymi metoda na oswajanie siebie?
Jak najbardziej. Zawsze te zdjęcia są adekwatne jakby do tego momentu w życiu, w którym jestem. Kiedy byłam zaraz po studiach, kupiłam 10 rozmiarów za dużą suknię ślubną, która była dla mnie tak duża jak normalna suknia ślubna dla takiej 8-letniej dziewczynki. Zrobiłam sobie serię zdjęć w tej sukni. Je można też tutaj zobaczyć. To są najstarsze zdjęcia, jakie są na wystawie. Praca się nazywa Ponad miarę, ale w normie, bo była jakby ta taka presja z zewnątrz, żeby już tę suknię kupić, więc kupiłam, ale dużą. Później ta presja była dosyć długo trwała nade mną, także kolejne serie prac to były serie zdjęć, które zostały wykonane na bazie dokumentacji ślubnych, które pożyczyłam od moich koleżanek. To też dla mnie było takie ciekawe zjawisko socjologiczne, że o ile zdjęcia wcześniej robili mężczyźni, bo oni byli tacy techniczni, dopóki to było trudne w jakiś sposób, o tyle zdjęciami zawsze zarządzały dziewczyny. One były jakby ich własnością, także one mi pożyczały, ja ich z tych zdjęć usuwałam, wklejałam w to miejsce siebie. I takich kilka cykli też tu może będziecie Państwo mogli zobaczyć w białej. To są zdjęcia zarówno zrobione w atelier fotograficznych, jak i takie amatorskie zdjęcia zrobione przez gości weselnych. I później nie wiem, jest taka seria zdjęć kwadratowych, na których płaczę. Zdjęcia powstawały w takim momencie, który był jakiś taki totalnie dla mnie trudny. I też z fotografią to jest tak troszkę, ja też tak widzę to, jakby rozmawiając ze swoimi studentkami, że fotografując siebie, przerabiając jakby własną emocję, która jest bardzo silna, to kiedy ja robię zdjęcie, na którym ta emocja ma być, to ja myślę o tej emocji nie do końca jak ją przeżywam, tylko jak ją będzie można zobaczyć. Że to powoduje, że ja z siebie wychodzę trochę z boku i patrzę na siebie płaczącą czy przeżywającą tą emocję, żeby sprawdzić, czy osoba, która będzie później patrzyła na to zdjęcie, tą emocję odczyta. A to wyjście na zewnątrz powoduje, że ona jakby trochę znika. No bo myśli się, patrzę na zdjęcie, myślę o kompozycji, czy to wyszło, prawda, jakie światło jest i tak dalej, i tak dalej. I to mnie jakby wyciąga tam na bok. I o tym jakby były te zdjęcia. One, co zadziwiające, były też zrobione w formacie kwadratu, czyli jakby były taką zapowiedzią tych smutnych dziewczyn na Instagramie, które po prostu zalały Instagram jakby swoimi smutkami i swoimi żalami, tworząc takie fajne grupy wspierające się w różnych trudnych momentach.